Teraz powinno być już dobrze. Tytuł dzisiejszego kazania to trudne pytania. I ci, którzy byli rano, z pewnością domyślają się, że wrócimy do tych trzech pytań, o których rano, prowadząc nabożeństwo, wspomniałem. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Czym jest dla Ciebie Jego Słowo i czym jest dla Ciebie Jego Kościół? Rano nie mówiłem o tych pytaniach jako o trudnych pytaniach. Mówiłem o nich jako o pytaniach ważnych, istotnych. Jako o pytaniach, na które każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć. A właściwie to musi sobie odpowiedzieć. Czy jest blisko, czy daleko, czy jest na zewnątrz, czy jest tu w środku. Odpowiedź na te pytania to nie kwestia chce mi się lub nie chce mi się na nie odpowiadać. To bardzo istotna sprawa. Nie możesz powiedzieć, poproszę inny zestaw pytań. Musisz się z tym zmierzyć. Musisz stanąć w takiej powadze przed Chrystusowym krzyżem i odpowiedzieć sobie na to. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Kim jest dla Ciebie? Czym jest dla Ciebie Jego Słowo? I czym jest dla Ciebie Jego Kościół? Rano też zwróciliśmy sobie uwagę na to, że nie są to pytania oderwane od siebie. Każde jakby z innej dziedziny, można pomyśleć, że pierwsze pytanie to gdzieś z zakresu teologii, chrystologii. Drugie już bardziej dla znawców pisma i badaczy pism i dla biblistów. No a trzecie no to dla tych, których fascynuje nauka o Kościele. Tymczasem nie możemy sobie wyobrazić absolutnie teologii, chrystologii w oderwaniu od Bożego Słowa, w oderwaniu od Kościoła. Nie możemy sobie wyobrazić nauki o Piśmie i rozważania Pisma z pominięciem tego, kim jest dla mnie Jezus Chrystus i z pominięciem, czym jest dla mnie Jego Kościół. I nie sposób zajmować się Kościołem, a nie przejmować się, że tak to nazwę, Słowem Boga, czy też samym Bogiem. Niektórzy myślą, że kiedy skoncentrujemy się na wszelakich tutaj wspaniałych działaniach, kiedy nasze działania będą pełne dynamizmu, dobroczynności, kiedy będą odpowiednio nagłośnione i wszędzie zauważane i postrzegane, to w zupełności wystarczy. Ale jeżeli w centrum tych działań nie będzie Jezusa Chrystusa, jeżeli nie będą one w pełni oparte na Jego Słowie, to będzie coś kalekiego, coś oderwanego od rzeczywistości Królestwa Bożego. Słowo, które przyszło nam Rysiu z Brukseli, ten fragment Ewangelii Marka 12 rozdziału, można powiedzieć, jakby wkomponowało się w to, o czym chciałem dzisiaj mówić. Bóg nieraz już tak to potwierdza i tak to wszystko pięknie orkiestruje, synchronizuje ze sobą, że przekonujemy się, że jesteśmy jednej myśli, jednego ducha, że to, co się dzieje w tygodniu, ma swoje odbicie w niedzielę, że to, o czym mówimy rano, po południu jest przez Boga potwierdzane. Jest tak i amen. Może amen to też to, o czym mówiliśmy rano, kiedy Kościół się modlił, a ziemia się zatrzęsła. Ja zawsze czuję takie drżenie wręcz, kiedy Bóg potwierdza przez swoje słowo to, o czym mówimy. kiedy ktoś, kogo tutaj nie ma z nami, ktoś jest gdzieś daleko, przysyła słowo i ono jest tak ściśle związane z tym, o czym tutaj mówimy. Czym Bóg poruszył nasze serca, czym Bóg napełnił nasze myśli. W tym fragmencie 12 rozdziału Ewangelii Marka jest coś, na co pastor Jurek też zwrócił bardzo uwagę. Kiedy ów uczony w piśmie usłyszał odpowiedź Pana Jezusa, powiedział: dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego i że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż całopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. Niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. Co zrobić, by być jeszcze bliżej? Co zrobić, by wejść do Królestwa? On to zrozumiał. On to wiedział. On to ogłosił publicznie. I nikt, jak dalej czytamy, nikt nie śmiał już o nic więcej pytać, bo ta prawda jest prawdą niepodważalną. Najwyraźniej, by być nie tylko niedaleko, by być nie tylko blisko, należy jeszcze po prostu czynić to, co wiemy, co rozsądnie ogłaszamy, w co wierzymy. Bez czynienia tego na co dzień, w praktyce, jest to ciągle tylko dobra, mądra i rozsądna wiedza. Ciągle jesteśmy blisko, o krok od Królestwa. Czy daje ci to już taką pełnię pokoju i spokoju, radości? O, ja już to mam tak blisko, to jeszcze te dwa kroki i już będę w Królestwie Bożym. Czy ten fakt, że już wiesz, co uczynić należy, by wejść do Królestwa, jest dla ciebie zupełnie wystarczający? Czy nie należy uczynić tego cudownego kroku, by wejść do Królestwa? Te trzy pytania, te trzy trudne pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć. Myślę, że ci, którzy rano słuchali uważnie i zdecydowali się podjąć próbę odpowiedzi, naprawdę przekonali się, że nie są to łatwe pytania. To nie jest kwestia tego, która odpowiedź jest prawidłowa. To nie jest kwestia tego, czy ktoś oceni moją odpowiedź na 3 plus, czy 5 minus, a może nawet na 6. To jest kwestia wyboru drogi życia. To jest kwestia wybrania celu w życiu. To jest kwestia zdecydowania, z kim chcesz to życie spędzić, by cel, który pragniesz osiągnąć, osiągnąć. By to nie pozostało w sferze marzeń, w sferze takich wzdychań i niespełnionych oczekiwań, by to stało się rzeczywistością. Byś kiedyś nie musiał powiedzieć: tak już blisko byłem, tak już blisko byłem, tak niewiele mi brakło, tak niewiele mi brakło. Może zauważyliście, na kilku stronach chrześcijańskich widziałem ten sam rysunek, takie jakby dwa chodniki w kopalni równolegle i mężczyźni kilofami drążą te chodniki, a tuż za ścianą jest jakaś taka jaskinia pełna skarbów, pełna diamentów. I jeden z tych mężczyzn z zapałem wali dalej tym kilofem i posuwa się do przodu, a drugi taki obrażony, taki zniechęcony, taki no wręcz sfrustrowany, z kilofem na plecach odchodzi. A w tym jego ochodniku jeszcze taka cieniutka ścianka, takie dosłownie jedno uderzenie kilofem i odnalazłby te cudowne skarby. Tyle. Jedno uderzenie. A on się dał zniechęcić? On dał się zawrócić z tej drogi? Może tak. Jak czytaliśmy rano o Ananiaszu i Safirze. Czym to szatan omotał jego myśli? Czym to szatan omotał jego serca? Że zawrócił z tej drogi? Że wziął ten kilof na plecy i wściekły na wszystkich, zawiedziony, obrażony, idzie szukać nie wiadomo czego, nie wiadomo gdzie. Częścią tej prawdy, o której wspomina słowo w Ewangelii Marka, jest to, że Bóg jest jeden. Że nie ma innego Boga. Że Bóg jest jeden. I to nie jest coś, że jesteśmy skazani w takim razie na tylko tego jednego Boga, a nie mamy możliwości wyboru. To jest duchowa rzeczywistość. Jeden jest Bóg. Jest jedno Jego słowo. Jedna jest droga. Jedna prawda. Jedno życie. Możemy szukać tam i tam. Możemy kombinować po swojemu. 46 lat to ja kombinowałem. Ale wreszcie Boża łaska sprawiła, że na mojej drodze stanęli ci, którzy pokazali mi drogę, prawdę. Życie, pokazali mi Jezusa Chrystusa. Przed chwilą pastor Jurek mówił, że on miał 45 lat, kiedy spotkała go Boża łaska. Są wśród nas tacy, którzy byli dużo starsi, kiedy spotkali Jezusa na swojej drodze. Nie objawił się nam tak jak Szawłowi w drodze do Damaszku. Stanął na mojej drodze ktoś, kto miał świadectwo. Ktoś, kto przeżył niejedną tragedię w swoim życiu. A z tego wszystkiego wydobył go Bóg. Kiedy on głosił ze świadectwem. To mnie, mądrego, rozsądnego, uważającego, że blisko jestem zbawienia, bo takich dobrych jak ja, to niewielu jest na tym świecie. Jeszcze tylko ciut. Jeszcze tylko przestanę pić, przestanę palić, przestanę przeklinać, przestanę cudzołożyć, przestanę... Długa lista, ale przecież to jest tak już bliziutko. No, w porównaniu z tym, gdzie przedtem byłem. Mogłem pozostać w tym miejscu. No, już prawie osiągnąłem zbawienie. Gdyby nie Boża łaska, która sprawiła, że mogłem uczynić ten cudowny krok naprzód. Kiedy znalazłem się wobec własnych niemożliwości, wobec własnej bezradności, wobec braku jakichkolwiek dalszych pomysłów na życie. Jak żyć, żeby to wszystko miało wreszcie ręce i nogi, żeby to miało sens, barwę, żeby się w ogóle chciało żyć. W tym momencie zaufałem Bogu. I to nie częściowo, nie tylko w niektórych dziedzinach mojego życia, nie tylko w tych dziedzinach, w których byłem kompletnie bezradny, a w tych, których jeszcze coś niecoś z dawnej zaradności pozostało, to Panie Boże, nie będę Ci tym głowy zawracał. Z całego serca, z całych myśli, ze wszystkich sił zaufałem Bogu. Mija 20 lat. Minęło w wrześniu 20 lat od tego cudownego momentu, kiedy właśnie zrobiłem ten krok do przodu. To nie jest tak, jakby ktoś myślał, że przez moje dobre uczynki osiągnąłem królestwo. Byłem tuż, byłem blisko, byłem niedaleko i nagle jestem, no bo kto jak kto, ale tyle dobrych rzeczy zrobiłem. Jedyną dobrą rzeczą było zaufanie Bogu, powierzenie Bogu tego mojego zrujnowanego, przebitego, przepalonego, przećpanego, przegrzeszonego życia. Oddanie Mu to, co już ani dla mnie, ani dla świata nie miało żadnej wartości. Nie było się z czego chlubić, nie było się z czym szczycić, nie było się z czego cieszyć. To był ciężar, to były wyrzuty sumienia. To było walenie łbem w mur i mówienie, Aleś ty był głupi. Aleś ty był głupi. Coś ty narobił. To wszystko w takim stanie byłem i ten mój stan przyniosłem Chrystusowi. Mówię, Panie, zrób z tym coś. Rano wracaliśmy z nabożeństwa. Filonka powiedziała, to było bardzo smutne nabożeństwo. Smutne, bo kiedy Bóg odkrywa prawdziwy stan naszych serc, kiedy pokazuje, jak wielu jest tak no, o krok od tego, by wejść do królestwa, jak wielu jest krążących zaledwie wokół Kościoła, krążących wokół Chrystusa, przysłuchujących się, a nie decydujących się na to, by wejść tak na całego. Jak wielu próbuje, wycofuje się, zastanawia, główkuje, a przecież znamy prawdę. A przecież wszyscy znamy prawdę. Przecież wszyscy wiemy, że jest tylko jeden Bóg. Wszyscy wiemy, jakie przykazania zostawił nam Jezus. Z tych 613 przykazań zakonu pozostały dwa. Kochaj Boga, kochaj bliźniego. Czy to jeszcze za dużo? Czy to jeszcze za dużo, by powiedzieć, Panie, z Twoją pomocą to jestem w stanie. Jestem w stanie. Nie można kochać Boga, a nie kochać Jego słowa. Nie można kochać Boga, a nie wykonywać Jego słowa. Nie można kochać Boga, a nie kochać bliźniego. Nie można kochać bliźniego, a nie kochać Boga i Jego słowa. Nie jest możliwe rozerwanie tych miłości. Nie jest możliwe częściowe wykonywanie tego, czego Bóg od nas oczekuje. I mówienie, no Panie, część zadania wykonałem, resztę jutro. Jeżeli dziś nie kochasz braci, to nie mów, że dziś kochasz Boga. Jeżeli dziś nie kochasz Jego słowa, to nie mów, że bojaźń Boża jest w Twoim sercu, że kochasz Boga, że kochasz bliźniego. Tylko no, słowo Jego poczytujesz za nic. Wracaliśmy z nabożeństwa rzeczywiście zasmuceni. I tak też myślałem, Boże, co mam wieczór powiedzieć? Wiecie, że nie lubię skakać z kwiatka na kwiatek i rano o tym, po południu o tym, a jeszcze w poniedziałek o czym innym. Ot tak dla urozmaicenia tematyki, taki, prawda, przegląd różnorakich Bożych myśli. Kiedy Bóg wprowadza nas w jakieś działanie, kiedy Bóg coś do nas mówi, to nie po to, żebyśmy tylko usłyszeli, zanotowali i biegli dalej, ale byśmy wykonywali to. Byśmy coś z tym zrobili, co usłyszeliśmy. Stwierdzenie, że taki dziś, a nie inny jest stan Kościoła, to nie powód do tego, by opadły nam ręce, byśmy powzdychali sobie ciężko i zajęli się codziennymi obowiązkami. No cóż, trudno. Taki nasz człowieczy, taki nasz pastorski los, takie ciężary Bóg rzucił na nasze plecy. Myślę, Boże, co mam uczynić? Wtedy Bóg odpowiedział mi niemal natychmiast. Pokazał mi modlitwę Jezusa, modlitwę, kiedy wstawiał się za swoimi uczniami. Za tymi, którzy pozostali tutaj mieli pozostać na ziemi, kiedy on już wiedział, że niedługo będzie u Ojca. Nie ma lepszego pastora, nigdy nie było, nie będzie lepszego pasterza, lepszego wstawiennika niż nasz Pan Jezus Chrystus. Jemu się nigdy nie przydarzyło, że o czymś zapomniał, że coś istotnego pominął, że modląc się o nas, jedne rzeczy powiedział, a inne mu umknęły. Mnie się to zdarza i to nieraz. Mam zamiar zanieść jakąś modlitwę, a dopiero wracając do domu przypominam sobie, że przecież miałem się jeszcze o to pomodlić i o tamto. Nieraz potem przychodzi refleksja. Przecież powinienem się jeszcze i o coś innego pomodlić. A więc kiedy otworzyłem 17 rozdział Ewangelii Jana, mogłem czytać się, wsłuchać w modlitwę, która jest doskonałą modlitwą pasterza, arcypasterza, arcykapłana. Jeżeli mam z czegoś czerpać przykład, jeżeli na jakimś wzorcu mam polegać, to na jakim, jak nie modlitwa mojego Pana, mojego nauczyciela, Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy sobie ten cudowny fragment Ewangelia Jana, rozdział 17, od 1 do 26. To powiedział Jezus, a podniósł oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i szczegółem, że żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by wypełniło się pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą w Ciebie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, i aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, i świat cię nie poznał, lecz ja cię poznałem i ci poznali, a ty mnie, że ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Absolutnie nie czuję się godny tego, bym ja takimi słowami mógł wstawiać się za wami. Jestem jednym z tych, którzy byli bardzo daleko, a którzy przez posłuszeństwo Chrystusowe, następnie przez posłuszeństwo uczniów, przez posłuszeństwo uczniów tych uczniów, przez przejęcie się tym słowem kolejnych pokoleń, wreszcie i ja mógłbym skorzystać z tej cudownej łaski. Pojednanie człowieka z Bogiem mogło się odbyć tylko poprzez chwałę kogoś, kto jednocześnie uwielbia Boga, kto jednocześnie jest temu Bogu posłuszny i przez kogo Bóg pokazuje światu: ten jest ten, którego sobie umiłowałem, to jest ten, który mi się podoba, to jest ten, któregoście winni naśladować. Takie pojednanie między człowiekiem a Bogiem to trwałe pojednanie. Różne są próby jednania ludzi i często do tego pojednania używane są różne ludzkie autorytety, argumenty mądrości, przepisy prawa lub innego rodzaju środki przymusu. I różnie to bywa. W tej chwili trwa w Krakowie tak zwana Święta Wojna. Wisła gra z Krakowią. Od kilkudziesięciu ładnych lat jest to moment, kiedy spotykają się nie tyle drużyny, co ich kibice.
Maczety
tutaj nam brat gdzieś tam przyjechał z daleka, nie wiem, z daleka wybrzeża, a Kraków zna jako Kraków, gdzie maczety nisko latają. Pamiętam, przed wielu laty była próba pojednania tychże kibiców. Okazją była śmierć wielkiego Polaka. A więc w jego chwale, jego imienia, prawda, doszło do spotkania na płycie wojska kibiców. Obejmowali się, całowali, wymieniali szalikami i wszyscy odetchnęli wreszcie. Nie upłynął miesiąc, już było pierwsze zabójstwo jednego z kibiców. Nie upłynął następny miesiąc, już była zemsta za to zabójstwo, inne zabójstwo innego kibica. Całe pojednanie w imieniu, chwale, w autorytecie wielkiego człowieka, dokładnie diabli wzięli. Jezus, prosząc Ojca, by obdarował Go na powrót chwałą, którą miał u Niego w niebie, prosząc, byśmy my, Jego uczniowie, mogli tą chwałę zobaczyć, nie prosi dla siebie, nie prosi ze względu na swoje pragnienie, by wreszcie zasiąść na tym tronie chwały i by wszyscy go podziwiali, cały wszechświat. On prosi ze względu na nas, bo pojednani z Bogiem w Jego autorytecie, pojednani z Bogiem w świadomości Jego chwały, zostaniemy pojednani trwale, a nie chwilowo. Chwała Jezusa Chrystusa nie jest czymś przemijającym, nie jest czymś chwilowym. Chwała Jezusa Chrystusa jest dana Jemu i nam jako niezawodne narzędzie. Czy tak to może brzydko nazwę, ale tak to czuję. Skutecznego pojednania i skutecznej, prawdziwej jedności między nami. Kiedy Bóg objawia się wśród nas poprzez uzdrowienia, poprzez pojednania braci, poprzez wyprowadzanie z bezdomności kolejnych tych, którzy Mu zaufali. Kiedy Bóg na naszych oczach przemienia życia tak wielu. Kiedy przyjmuje pod swoje skrzydła tych, którzy odeszli. Kiedy pochyla się nad tymi, którzy upadli tak nisko. To wszystko ma wpływ na to, jak tego Boga postrzegamy. Ja cieszę się, że znacie mnie na tyle dobrze, że wiecie, że to nie moje dobre serducho, nie moje talenty, nie mój humanitaryzm czy psychologiczne umiejętności, że to, co jestem w stanie dobrego uczynić, co mi udaje się, wychodzi, z czego mogę być dumny, to nie ja, to Chrystus. Znacie moje słabości, znacie moją bezradność, znacie też moją własną głupotę. Ale jestem wdzięczny Bogu, że również przeze mnie, przez moją żonę, przez wielu moich braci objawia się tutaj Boża chwała. Ona się nie objawia, by uczynić nas członkami takiego czy innego kościółka, przekonać do takiej czy innej denominacji. Ona się objawia, by pojednać nas z Bogiem, by pojednać nas ze sobą nawzajem, by nasza jedność była taka jak jedność Chrystusa z Ojcem. Dzięki Bogu, wasze pojednanie się między sobą, wasze znoszenie siebie nawzajem w tak trudnych warunkach, bo tutaj dostanie sobie po odciskach, to nie jest jakiś kolokwializm, który się powtarza bezmyślnie. Tutaj autentycznie depczecie sobie po odciskach, potykacie się od siebie. Zagęszczenie jest tak duże. Trudno jest żyć w takich warunkach. Ale to, że znosicie się nawzajem, nie jest zasługą liderów, pastorów, opiekunów, dyżurnych. To Boża łaska. To Boża łaska. Wielu ze mną przychodzi i jest zdumionych, jak oni potrafią żyć w takich warunkach. Sława domu Łazarza to nie jest sława miejsca, gdzie są idealne warunki do bycia bezdomnym. Ta sława to sława cudów, nieustannych cudów, jakie czyni tutaj Jezus Chrystus. Jak pomaga nam tak różnym, często tak zdeprawowanym, tak zniszczonym przez grzechy, być dla siebie prawdziwie braćmi, siostrami, kochać bliźniego, a przez to świat poznaje, że i naszego Boga kochamy. Fundamentem i spoiwem w miłości jest Boże Słowo. Dla mnie skarb nad wszystkie skarby. Bogactwo ponad wszystkie bogactwa. Dla mnie Słowo jest czymś, co pozwala mi spokojnie usnąć, nie martwić się tym, jak sobie jutro poradzę z kolejnymi płatnościami czy jakimiś tam urzędowymi sprawami. nie martwić się, skąd wezmę na to czy na tamto, ale też nie martwić się, czy brat z bratem nie pozabijają się tej nocy nawzajem, bo jeden drugiemu przez pomyłkę zabrał skarpetki. Czy z jakich błahych przyczyn, gdzie potrafią się nienawidzieć. A jak wiele trzeba, by tą nienawiść usunąć. To wiele, czego potrzebujemy, by znosić siebie nawzajem, by kochać siebie nawzajem. To miłość do Boga. To szacunek do Jego słowa. Nie możesz kochać kogoś, a lekceważyć to, co on mówi. Nie możesz mówić, Jureczku, jak ja cię kocham. Ale jak kiedy ja mówię do ciebie, rób to, albo nie rób tego czy tego, wzruszasz ramionami i mówisz, mam wolną wolę, mogę robić, co mi się żywnie podoba. To po co to wyznawanie miłości? To po co to rozkładanie rączek? To po co to mówienie? Tęskniłem za tobą, jak fajnie, że jesteś. Skoro to, co do ciebie mówię, nie ma dla ciebie żadnego znaczenia. Czy inaczej jest z twoją miłością do Boga? Czy inaczej może być z twoim szacunkiem do Boga i jednoczesnym lekce sobie ważeniu Jego słowa? Te dwa trudne pytania już spoiliśmy w jedno. Trzecie, czym jest dla ciebie Jego Kościół? Samo jakby nasuwa się do jako odpowiedź dla każdego z nas, bo przecież to właśnie w Kościele praktycznie pokazuje się nasza miłość do Boga i nasza miłość do Jego słowa. To w Kościele praktycznie ukazuje się, czym jest dla ciebie Jego słowo i kim jest dla ciebie naprawdę Bóg. To w Kościele w sposób praktyczny objawia się to, co Jezus powiedział owemu uczonemu w Piśmie. Niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. To właśnie w Kościele, tylko w Kościele możesz uczynić ten krok, który sprawi, że powiesz, jestem zbawiony, jestem w Królestwie. Nie ma zbawienia poza Chrystusem, nie ma zbawienia poza Kościołem, nie ma zbawienia poza Bożym Słowem. Nie ma zbawienia wbrew Bożemu Słowu, mimo Bożego Słowa, oprócz Bożego Słowa. Tak jak nie ma zbawienia oprócz Chrystusa, jak nie ma zbawienia oprócz Kościoła, bo nie ma innego Boga. Wszystko rozpoczęło się od tego, że jest jeden Bóg. Jeden Jego Syn umiłowany, Jezus Chrystus. Jedno słowo. Bóg, Syn, wczoraj, dziś i na wieki, tacy sami. Boże Słowo ciągle niezmienne, ciągle to samo. Naukowcy skupiają się na różnorakich tłumaczeniach. Naukowcy skupiają się na różnorakich definicjach Boga i Jego Odkupiciela, Jego Chrystusa, którego posyła. Naukowcy przeróżnie definiują zadania dla Kościoła i czym naprawdę jest Kościół. Spierają się przy tym zawzięcie i wszyscy uważają, że tylko oni mają rację. Ale nie da się rozdzielić. Pytanie, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus, zawiera w sobie pytania i odpowiedzi jednocześnie na wszystkie pozostałe. Ile by ich jeszcze nie wymyślono? To w Chrystusie odnajdujemy pełnię boskości. To w Chrystusie odnajdujemy pełnię wykonania Jego słowa. to w Chrystusie odnajdujemy, czym jest, czym powinien być według Bożych oczekiwań Jego Kościół. Bóg w tej modlitwie arcykapłańskiej, jak to nazywa, nazywają przypisy do te dodane tytuły Ewangelii Jana, arcykapłańskiej modlitwie, prosi o objawienie chwały, o uwielbienie ze względu na nas, na tego, który jest tuż, tuż, o krok, na tego, który jest blisko Królestwa, na tego, który jest jeszcze poza, jest daleko. Czy jest daleko, czy jest blisko, czy jest tuż, tuż. I taki potrzebuje, rozpaczliwie potrzebuje ujrzeć Bożą chwałę, by zrobić ten krok do przodu, by wejść do środka. To się nie stanie automatycznie. To się nie stanie wbrew Twojej woli. To jest Twoja decyzja. Ktoś by mógł powiedzieć, że w sytuacji, w jakiej się znajdujemy, kiedy bieda aż piszczy, kiedy bezdomność, uzależnienia, kłopoty prawne, społeczne i inne piętrzą się tutaj jakieś niebotyczne góry, że w takiej sytuacji przyjść do Boga, zaufać Bogu tak na całego, na 100%, to nic prostszego, nic bardziej rozsądnego, nic bardziej logicznego. Jednak ciągle widzimy, jak trudno jest wykonać ten krok. W samotności, dala poza Kościołem, nie jesteś tego w stanie w ogóle zrobić. Ale skoro jesteś już tu, skoro Bóg przyprowadził cię w to miejsce, skoro objawia swoją chwałę również przez to, co tu się dzieje, to na co jeszcze czekasz? Na co jeszcze czekasz? Co jakiś czas przypominamy, i już nie tylko my, ale idzie to coraz bardziej w świat, że Kościół to nie sanatorium dla świętych, ale szpital dla grzeszników. Ale szpital to nie miejsce, gdzie chory wiecznie pozostaje chory, umierający ciągle jest umierający. W ludzkim szpitalu jest izba przyjęcia, na końcu izba pamięci. A Kościół jest miejscem, gdzie Bóg objawia swoją chwałę, gdzie uwalnia, gdzie uzdrawia, gdzie wskrzesza zmartwych, gdzie największych sceptyków czyni wierzącymi na 100%. Tymi, którzy jeszcze wczoraj deklarowali się jako zacięci ateiści, dziś stają i mówią świadectwo, jak uwierzyli w Bogu, jak wszystko wokół nich pojaśniało, upiękniało. Oddają Bogu chwałę, oddają Bogu cześć. Tak często nie doceniamy, czym naprawdę jest Kościół, że też muszę znosić takich typów. Gdyby nie oni, gdzież bym już dzisiaj był? Już by było dawno po mojej beatyfikacji. A tak to ciągle tutaj znoszę. Przy okazji nagrywania audycji promujących książkę Poławiacze Pereł spotkaliśmy, tak już przedtem wspominałem, z różnymi ludźmi. Szczególnie wrażenie na nas zrobili ci redaktorzy radiowi, przygotowujący takie dwugodzinne audycje, wywiady, a jednocześnie świadectwa nasze. Ludzie znający się na swojej robocie, fachowcy, można powiedzieć, dobrze usytuowani, od stolica, od etat w solidnym radio. Ale zobaczyliśmy z Ilonką, jak bardzo oni są związani ze swoimi wspólnotami, jakim szacunkiem, z jakim no, radością i dumą wspominali swoje wspólnoty. To, jak się razem modlą, to, co razem robią. Zobaczyliśmy, że ci urządzeni, ustawieni, jakby ktoś powiedział, cały czas doceniają, cały czas tęsknią, cały czas żyją życiem tej wspólnoty, swojego kościoła. Że nie wyrwali się, jak Filip z Konopi na zasadzie, zrobiłem karierę, a tamci niech się dalej modlą, żeby też karierę zrobili. Oni są tak ściśle związani z ludźmi, którzy, z którymi się razem modlą, z którymi razem zdobywają kolejne szczyty kariery. W żadnym z nich, spędzenie z nimi tego czasu nie było jakimś takim mozołem. Nieraz wywiady, które przyszło nam udzielać, to była istna orka na ugorze, istna męka. Wreszcie, bo tak nie byli w stanie pojąć ci ludzie, o co tak nam naprawdę chodzi. A ci pojmowali to no, niemalże od ręki, ale widzieliśmy właśnie to, jak ważny dla nich jest Kościół. Nasze opowiadanie, nasze przekonanie, że naprawdę dobre rzeczy zaczęły się dziać tu w domu Łazarza, kiedy zostaliśmy Kościołem, nie było dla nich jakąś, poważnie? Tak to widzicie? Dla nich to była niemalże oczywistość, tak. Tak, bo po to Bóg nam dał Kościół. Po to zostawił swoje ciało, swój Kościół tu na ziemi, byśmy rozwiązywali jako Kościół najtrudniejsze nawet problemy. Docierali do najciemniejszych miejsc. Skoro tego Kościoła nawet bramy piekieł nie przemogą, to myślicie, że ta siła jest nam dana po to, żebyśmy sobie więcej papu zdobywali, wygodniejsze hostele budowali? Ta siła jest nam dana po to, byśmy przyprowadzali tych, którzy są z daleka. Byśmy potrafili kochać mimo wszystko. Walczyć o tych, o których nikt nie walczy. Upominać się o tych, o których się nikt nie upomina. Być głosem tych, o których nikt nie wspomina. Których nikt nie chce słuchać. Zadania dla Kościoła to nie spotykanie się raz w tygodniu, w niedzielę na te góra 2 godziny, może 2 godziny z hakiem, łącz licząc herbatkę i ciasteczka. Zadania dla Kościoła to praktyczne działanie. Tuż, tuż. Bliski jesteś. Bliski jesteś, jak powiedział Jezus owemu mędrcowi, rozsądnie odpowiedziałeś, niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. Tak blisko, jak jest Kościół, nikt nie jest. Ale nie pozwólmy, by nasza wspólnota pozostała tylko wspólnotą z nazwy, choćby pięknej nazwy, choćby rozsławianej. To tu, to tam, będzie jeszcze niedługo wiele audycji, będzie wiele artykułów prasowych. Bóg wykorzystuje ten czas promocji książki, byśmy mogli objawić Jego chwałę. Nie po to też, by On siedział sobie na tronie i mówi, no, ale mnie tam wychwalają. Ale by ta chwała przyciągnęła do Kościoła wielu, a nas zespoliła w takiej jedność, taką jedność, jakiej świat nigdy przenigdy dać nam nie potrafi. Te trudne i ważne, arcyważne pytania, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus, czym jest dla Ciebie Jego Słowo i czym jest dla Ciebie jednak Jego Kościół. Znajdują odpowiedź w tym, jak wykonujesz i czym są dla Ciebie Chrystusowe przykazania. A tak naprawdę one wszystkie znajdują odpowiedź i zawierają się w odpowiedzi. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Tego nikt z nas z pewnością nie będzie kwestionował. Za długo już żyjemy razem, walczymy razem, zmagamy się razem, znosimy siebie nawzajem razem, by nie mieć świadomości, że tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi ciągle tu jesteśmy, ciągle żyjemy i ciągle otrzymujemy nowe możliwości, by poprzez to, co robimy, objawiać chwałę, wielkość, wspaniałość i miłość naszego Boga. By nas to jednoczyło. Tyle rzeczy nas dzieli, ale Chrystus nas jednoczy. Tyle rzeczy nas różni, a Jego miłość nas czyni jedno. Tyle rzeczy oddziela nas od Boga, ale Jego chwała, Jego miłość przybliża nas do Boga, łączy nas z Bogiem. Sprawia, że Bóg i Chrystus i my razem jedno jesteśmy. O taką jedność walczmy każdego dnia. O taką jedność módlmy się każdego dnia. Niech arcykapłańska modlitwa Jezusa będzie wzorcem tego, jak modlić się o siebie nawzajem. Jak modlić się o nasz Kościół. O Kościół na obliczu ziemi. To tą jedność, na której Bogu tak bardzo, ale tak bardzo zależy. Amen.